Jeśli jesteś językoznawcą, spodziewaj się telefonu z prośbą o poradę nawet w środku nocy, bo ekspertem od polskiego się jest, a nie bywa. W akademickim Radio Index usłyszysz rozmowy o języku, do których motywują aktualne wydarzenia w regionie i w Polsce. Głosy zabiorą ludzie, dla których polszczyzna nie jest obca. W każdy piątek po godzinie 16.30 audycja Polski na tapecie. Zaprasza Aleksandra Pietruszewska.
I zdążam na czas, proszę pana.
Zdążam.
No właśnie, i pan zdąży.
Aleksandra Pietruszewska już przed mikrofonem. Witam was w kolejnym odcinku audycji Polski na tapecie. Dzisiaj w przededniu sesji egzaminacyjnej na Uniwersytecie Zielonogórskim kontynuujemy zaczęty już wcześniej temat. Mianowicie będziemy znowu mówić o listach studentów do wykładowców, dokładnie o tym, jak studenci formułują swoje prośby w mailach. Także będzie to znowu temat z pogranicza stylu urzędowego, zwanego też kancelaryjnym bądź administracyjnym. Temat, który kojarzyć się może polonistom również z taką grupą tekstów, jak teksty użytkowe, czyli teksty, które piszemy w konkretnej sytuacji, które mają na przykład pomóc nam załatwić jakąś bardzo ważną sprawę. No i o takich ważnych sprawach dzisiaj również będzie mowa. A zaczniemy sobie od kontynuacji poprzedniego zagadnienia, jakim są e-maile, czyli forma bezpośredniego kontaktu studenta z wykładowcą. Wcześniej na ten sam temat wypowiadała się pani profesor Anna Wojciechowska z Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego, natomiast tym razem postanowiliśmy poszukać opinii na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Zielonogórskiego także i o kulturze pisania maili do wykładowców będzie mówić dr Krystyna Białek. W dzisiejszej audycji nawiążemy też do tematu podań, czyli tekstów, które są z kolei formą komunikacji pośredniej między studentami a wykładowcami, ponieważ podania to zwykle teksty, które najpierw przechodzą przez ręce pracowników dziekanatu. Chciałam od razu powiedzieć pań z dziekanatu, ale przecież nie musimy bazować na stereotypie, że to zawsze panie, więc pracowników dziekanatu. I potem dopiero trafiają do właściwych osób, czyli do władz wydziału, które rozpatrują pozytywnie bądź negatywnie nasze prośby zawarte w tych tekstach. Także przechodzimy do pierwszej kwestii, którą jest właśnie to, czy studenci Wydziału Matematyki potrafią formułować swoje e-maile do wykładowców w sposób po pierwsze kulturalny, po drugie komunikatywny, a po trzecie, czy są to maile rzeczowe. I czy zawsze te błędy ewentualne, które mogą się pojawić w treści ich wiadomości, są przez nich zamierzone, czy też są ich winą po prostu. O tym właśnie dr Krystyna Białek z Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii.
Szczerze mówiąc, nie mam żadnych zarzutów. Zwracają się bardzo grzecznie, stosownie, przez szanowna pani. Mówią konkretnie, o co chodzi. Ja też jak odpowiadam, to odpowiadam w tym samym zwrocie grzecznościowym, szanowny panie, i podaję często również imię tego studenta, który się tam podpisze, z której grupy jest. Maile też przychodzą od starosty z grupy, a z adresu mailowego danej grupy. I nieraz się zdarza, że właśnie ta osoba, która pisze właśnie z adresu mailowego, grupowego, to nie zawsze podpisze się nawet. Więc myślę, że chyba to jest związane z tym, że jeżeli jest adres grupy, prawda, mailowej w nazwie konta, to już samo przez się mówi. Generalnie nie ma błędów ortograficznych, może jakieś drobne stylistyczne, ale zawsze jest forma grzecznościowa, kultura pełna. Ja zwracam po prostu uwagę na to, z jakim problemem się zwracają studenci. No naprawdę, w stosunku, jeśli chodzi o studentów, którzy do mnie się zwracają, nie mogę narzekać, że jakieś są niestosowne maile, czy po prostu maile, które zawierają jakieś błędy takie rażące. No bo przyłączenie typu takie jak komunikator on, to się zdarza.
Właśnie chyba nie jednej osobie zdarzyło się podczas pisania choćby SMS-a, że zamiast polskich znaków, tak przecież typowych dla naszego języka, pojawiały się jakieś tajemnicze krzaczki. Tak może być i również w mailu i nie jest to koniecznie przez nas zawinione, chociaż możemy zmienić ustawienia swoich przeglądarek tak, aby wyświetlały polskie znaki. Ale to jest bardzo dobry głos w sprawie poprawności maili, ponieważ właśnie zwraca uwagę na to, że czasem no, przeszkadzają nam te techniczne aspekty komunikacji. Niemniej jednak, jeżeli już piszemy maila, to powinniśmy zwrócić uwagę na to, czy zawiera on takie obowiązkowe elementy jak zwrot szanowna pani, szanowny panie i na końcu oczywiście wypadałoby się podpisać i zastosować też zwroty w rodzaju z poważaniem albo z wyrazami szacunku, bo w końcu mail do wykładowcy jest formą komunikatu oficjalnego i tutaj dobrze jest zawrzeć właśnie takie elementy wskazujące na oficjalność. Druga sprawa to to, że warto by dać komuś do sprawdzenia takiego maila, do przeczytania, czy nie zawiera on jakichś błędów. I nie chodzi tutaj tylko o błędy ortograficzne, czy o brak przecinków, ale również o to, czy jest on poprawny pod względem stylistycznym. Tu warto, aby ktoś rzucił na to okiem. No i trzecia sprawa, bardzo ważna, o której już tutaj wielokrotnie mówiłam, to to, żeby pisać rzeczowo, czyli po prostu krótko, konkretnie. Jeżeli mamy jakąś sprawę do przedstawienia, bądź chcemy o coś zapytać albo o coś poprosić, to piszemy krótko. Jeżeli chcemy z kolei w jednym mailu zawrzeć kilka elementów, na przykład jednocześnie i prośbę, i informację o przesłaniu jakiegoś materiału, na przykład pracy zaliczeniowej, to oddzielajmy te tematy wyraźnie od siebie, na przykład poprzez akapity. To bardzo też istotna część maila. No i na tym kończymy kwestię związaną z mailami. Mamy nadzieję, że dzięki temu wasza komunikacja z wykładowcami będzie sprawniejsza i przyjemniejsza dla obu stron. Bo to, czy potrafimy poprawnie napisać maile, to też jest niewątpliwie korzyść w postaci oszczędności czasu. Bo kiedy piszemy konkretnie, to szanujemy czas naprawdę wielu osób. Powracamy do audycji Polski na tapecie. Przypominam, że dzisiaj głównym tematem naszego odcinka jest to, jak studenci formułują swoje prośby do wykładowców, zarówno w listach, e-mailach, jak i w podaniach. Omówiliśmy już kwestię formułowania próśb w e-mailach na przykładzie wydziału studentów Wydziału Matematyki, a tydzień wcześniej także na przykładzie studentów Wydziału Humanistycznego. I tutaj należą się studentom obu wydziałów naszej uczelni pochwały za to, że potrafią właściwie sformułować swoje prośby czy jakieś inne komunikaty. Mamy nadzieję, że poziom waszej wiedzy na egzaminach i zaliczeniach pisemnych będzie taki sam jak poziom językowej kompetencji, czego wam bardzo życzymy. Przechodzimy do kwestii związanej z kolejnym oficjalnym tekstem użytkowym, z jakim zazwyczaj możecie mieć do czynienia na uczelni. Chociaż liczymy jednocześnie na to, że ta wiedza, którą będziemy mieli wam do zaprezentowania znowu w tym tygodniu i w następnym, niekoniecznie się wam przyda, ponieważ podania kierowane do władz wydziału to są zwykle już teksty, które dotyczą naprawdę krytycznych sytuacji, takich jak choćby egzamin komisyjny. I właśnie o takich tekstach pisała autorka artykułu Kochany Panie Dziekanie o przekroczeniu normy w podaniach studenckich, Joanna Szczęk, wykładowczyni Uniwersytetu Wrocławskiego, zebrała 107 takich tekstów z lat 2004-2007, w których nastąpiło właśnie przekroczenie pewnej normy i poprawnościowej, i stylistycznej, jeżeli chodzi o zwroty do wykładowców. Wylicza różnorodne błędy językowe, czy też błędy stylowe, ale jednocześnie zwraca uwagę na to, że czasami te błędy mogą być spowodowane tym, że jest to jednak dość szczególna sytuacja, że studenci często swoje podania kierują w momencie wielkiego stresu, no bo sesja to nie jest raczej moment zbyt przyjemny dla studentów, a zwłaszcza kiedy zaliczenia się dość przeciągają, tak jak właśnie w przypadku studentów starających się o zgodę na egzamin komisyjny. Niemniej jednak, podobnie jak w przypadku maili, trzeba zwracać uwagę na tego typu błędy, choćby po to, żeby one się później nie pojawiały. Ważne jest, żeby kształcić studentów w tym zakresie, no i żeby mogli oni później wzorcowo takie teksty tworzyć. To, czym jeszcze miałam dzisiaj do powiedzenia, ważnego z punktu widzenia nauki do sesji, to także językowe sposoby zapamiętywania informacji. Do tego tematu nawiązywałam w końcówce poprzedniej audycji i właśnie dzisiaj chciałabym opowiedzieć o kilku takich przydatnych językowych sposobach. Poloniści między innymi mogą znać takie sposoby na zapamiętywanie informacji, choćby do egzaminów, jak skojarzenia. Często, jeżeli mamy do zapamiętania na przykład jakiś termin naukowy czy jakieś pojęcie, warto się posłużyć skojarzeniem. Przykładem takiego sposobu zapamiętywania danych może być słowo daktyl, które wielu osobom zapewne będzie się kojarzyło ze słodkim owocem, natomiast polonistom oprócz tego będzie się kojarzyć z miarą wierszową. Ci, którzy mają ze sobą zajęcia z poetyki, zapewne wiedzą, że daktyl to jest taka miara wiersza składająca się z trzech sylab. Jest to układ jedna sylaba akcentowana i dwie nieakcentowane. Jedna sylaba długa i dwie sylaby krótkie. Spotkałam się z dwoma hipotezami co do pochodzenia tej nazwy, ponieważ daktyl po grecku, daktylos, oznacza palec. Prawdopodobnie nazwa ta wzięła się stąd, że nasze palce mają podobną budowę jak właśnie ta miara wiersza. Czyli tak jak daktyl składa się z jednej sylaby długiej i dwóch sylab krótkich, tak nasze palce składają się z trzech kości, z których jedna jest dłuższa, a dwie pozostałe mniejsze. Druga hipoteza na temat tej nazwy to to, że greckie daktylos ma właśnie taki układ sylab, że pierwsza sylaba jest akcentowana, natomiast pozostałe dwie nie. Która z tych hipotez jest prawdziwa? Prawdopodobnie w obu, jak to z hipotezami bywa, znajdziemy jakieś ziarno prawdy. Inny sposób na zapamiętanie informacji to także układanie różnego rodzaju wierszyków. To też sposób językowy oczywiście i przykładem takiego zapamiętywania może być wierszyk pozwalający zapamiętać kolejność przypadków. Właściwie takich wierszyków są dziesiątki, ale tutaj akurat mam taki jeden. Mama dała cukierka, bo nie miała wafelka. I każde ze słów w tym krótkim wierszyku rozpoczyna się na literę, która może być znakiem kolejności następujących po sobie przypadków. Oczywiście słów w tym wierszyku jest 7, podobnie jak mamy 7 przypadków. I każda litera, od której rozpoczyna się wyraz, odpowiada jednocześnie literze początkowej danego przypadka w języku polskim. Jeszcze inny sposób to także konstruowanie słów z jakichś znaków innego rodzaju. Na przykład pochwalić się tym taką kreatywnością mogą studenci chemii, którzy tworzą różnego rodzaju słowa ze skrótowych nazw pierwiastków chemicznych. Ponieważ w tabeli pierwiastków chemicznych mamy mnóstwo skrótów od nazw pierwiastków, to jest to doskonała okazja do tego, żeby się trochę tym pobawić i stworzyć jakieś słowo, które być może pozwoli nam na zapamiętanie takich informacji. Na dzisiaj już kończymy nasze rozważania na temat nauki oraz spraw okołonaukowych czy okołouczelnianych. Słyszymy się za tydzień, a za tydzień również postaramy się powiedzieć nieco na temat korespondencji studentów. Tym razem to, o czym mamy napisane w artykule zatytułowanym Kochany Panie Dziekanie. Swoją drogą tytuł tego tekstu jest dosyć specyficzny, a to dlatego, że odnosi się do autentycznej sytuacji, kiedy rzeczywiście student tak zwrócił się do swojego dziekana w działu. I postaramy się tenże artykuł, Kochany Panie Dziekanie, skonfrontować ze stanowiskiem kierowniczki Dziekanatu Wydziału Humanistycznego, czyli panią Elżbietą Banaszkiewicz. A ja już dziękuję wam za dzisiaj i do usłyszenia.
Jeśli jesteś językoznawcą, spodziewaj się telefonu z prośbą o poradę nawet w środku nocy, bo ekspertem od polskiego się jest, a nie bywa. W akademickim Radio Index usłyszysz rozmowy o języku, do których motywują aktualne wydarzenia w regionie i w Polsce. Głosy zabiorą ludzie, dla których polszczyzna nie jest obca. W każdy piątek po godzinie 16.30 audycja Polski na tapecie. Zaprasza Aleksandra Pietruszewska.
I zdążam na czas, proszę pana.
Zdążam.
No właśnie, i pan zdąży.